16 rozdział, werset od 1 aż do 20, ale jak przeglądałem ten fragment, to doszedłem do wniosku, że żeby w ten temat wejść, żeby to przeczytać i żeby to dokładnie przeanalizować, trzeba najpierw założyć pewien fundament. A więc przygotowałem to bardzo długo i wniosek jest następujący, że dzisiaj zakładamy fundament. Natomiast przeczytamy tylko pierwszy werset z 16 rozdziału Mateusza. Na koniec. Tylko jeden werset, pierwszy z 16 rozdziału Mateusza, już pod koniec. Jak będziemy to rozważać. Chciałbym, żebyśmy najpierw przyjrzeli się wydarzeniom wcześniejszym. Żeby zobaczyć treść Ewangelii Mateusza, 16 rozdział. Bardzo ważny rozdział o niezwykłej wręcz treści. Żeby zobaczyć tę treść w szerokim kontekście. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj razem popatrzyli na ten kontekst. I chcę, żebyśmy popatrzyli na to, na te najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce, zanim był 16 rozdział Ewangelii Mateusza. Takie najważniejsze. I zaczniemy od tego, że było coś takiego jak nakarmienie 5000 ludzi. Jest moment, kiedy Jezus słyszy o śmierci Jana Chrzciciela. I jeden ewangelista podaje, że wtedy on udał się na osobności w okolice Betsajdy, a lud poszedł za nim piechotą. Czy można poprosić o mapkę? Za chwileczkę. Dzięki. O właśnie. Betsajda, widzimy tutaj. Na północy jeziora Galilejskiego. Przy czym istnieje teoria, bardzo prawdopodobna, że Betsajdy były dwie. I niektórzy mówią, że druga Betsajda była gdzieś tutaj, na tym wybrzeżu. Nie ma na to dowodów archeologicznych, natomiast analizujący teksty dochodzili do wniosku, że nie może być jednej Betsajdy. Ale nie będziemy w to wchodzili dzisiaj szczegółowo, to jest inny temat. W każdym razie w okolicach Betsajdy, niekoniecznie tutaj, być może gdzieś tutaj, Jezus się udał i tam był sam, na osobności. I czytamy, że w 6 rozdziale Marka, w 33 wersecie, że widziano ich odjeżdżających i poznało ich wielu i pieszo ze wszystkich miast tam się zbiegli i wyprzedzili ich. Czyli ludzie, którzy usłyszeli, że Jezus poszedł tamte tereny, poszli za Nim. Z wielu miast. Nie z jednego miejsca, z bardzo wielu. I teraz byli to Żydzi z miast zachodniego brzegu Jeziora Galilejskiego. Bo cały zachodni brzeg, zobaczcie, o tutaj, to jest ten zachodni brzeg. Tutaj mieszkali Żydzi. To była tak zwana Galilea. Czyli ta mapka tutaj pokazuje Galileę, która była zarządzana przez Heroda Antypasa. Herod Antypas zarządza również Pereą. Tutaj jest ta ziemia, czyli na wschód od rzeki Jordan. I ludzie z Galilei zebrali się i szukali Jezusa. I w momencie, kiedy oni tam przychodzą, czytamy, że Jezus ich naucza, uzdrawia chorych spośród nich, a potem rozmnaża 5 chlebów i 2 ryby i starcza tego dla wszystkich. W Ewangelii Jana, w 6 rozdziale, w wersecie 14, czytamy, że wtedy ludzie, ujrzawszy cud, jaki uczynił, rzekli: ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Pamiętacie tutaj zwiastowanie brata Boga, który mówił na ten temat jakiś czas temu? Oni wierzyli, że Mojżesz, jako wielki prorok, dawał im mannę z nieba. Karmił ich tą manną przez... jak długo? 40 lat. Mojżesz zapowiadał przyjście wielkiego proroka w przyszłości. I wierzono, że ten prorok będzie wykonywał równie wielkie cuda, równie wielkie dzieła jak Mojżesz. A ponieważ tamten ich karmił, ten też ich karmi, a więc skojarzenie było natychmiastowe, że to musi być ten wielki prorok, którego Mojżesz zapowiadał. Ten prorok, czyli namaszczony, po hebrajsku Mesjach, czyli Mesjasz. I ten Mesjasz, czyli ten namaszczony, miał być również synem Dawida, czyli pochodzić z rodu królewskiego. Czyli miał być to prorok i król w jednym.
Tak? Prorok i król w jednym, w jednej osobie. I w kolejnym wersecie Ewangelii Jana, 6 rozdział, werset 15, czytamy: Jezus zaś poznawszy, że zamyślają podejść, porwać go i obwołać królem, uszedł znowu na górę, sam jeden. Teraz popatrzmy na to, co się wydarzyło. Ludzie rozpoznali swojego namaszczonego, czyli swojego Mesjasza. Rozpoznali? Rozpoznali. I chcieli publicznie uznać jego pomazanie, jego panowanie. Chcieli poddać się pod władzę swojego króla. Chcieli uhonorować go i przyjąć swojego Mesjasza. Tysiące ludzi tam było. Jakże ucieszyliby się ci wszyscy, którzy byli blisko Jezusa. Jakże ucieszyliby się wszyscy jego uczniowie. Bo oto tutaj Jezus jest uhonorowany, dostrzeżony, zauważony nie przez kilka osób, które gdzieś tam z nim były blisko, ale przez tysiące ludzi. Tam na tym miejscu było 5000 mężów, mężczyzn z kobietami, z dziećmi, być może z 20000, a może jeszcze więcej. Czyli nagle olbrzymia grupa ludzi zauważyła, że Jezus jest Mesjaszem. W końcu Jezus jest zauważony, uznany nie przez tylko kilka najbliższych osób, ale przez tysiące ludzi, być może możemy powiedzieć przez cały naród izraelski. A Jezus zamiast wejść w rolę Mesjasza, króla, rolę, której od niego oczekiwali, czyli zamiast czynić to, co powinien czynić jako Mesjasz król, Jezus się wycofuje. Powiedzielibyśmy dzisiaj, że nie przyjął tego wyzwania. Tak ludzie by dzisiaj powiedzieli. I nie była to jedyna sytuacja, w której Jezus tak postąpił. Takich sytuacji, jak ta, było więcej. Rodziło się więc wśród Żydów pytanie, czy to jest ten, na którego czekamy? A może to nie jest ten? Może to ktoś inny? Teraz fragment z Ewangelii Jana z 7 rozdziału, wersetu od 2 do 5, który mówi o tym, że zbliżało się święto namiotów i jego rodzina, czyli jego bracia, radzili mu, żeby poszedł do Jerozolimy. Posłuchajcie, jak jego bracia mu mówili. Ewangelia Jana, 7 rozdział, od 2 wersetu do 5, już czytam. A było blisko żydowskie święto namiotów. Rzekli więc do niego bracia jego: odejdź stąd i idź do Judei, żeby i uczniowie twoi widzieli dzieła, które czynisz. Tutaj jest, zobaczcie, Nazaret, tak? Galilei, to było jego miejsce, w którym mieszkał, a Judea tutaj na południe. Jeszcze troszkę niżej będziemy mieli Jerozolimę. O, jeśli można. O, właśnie. Tutaj mamy Jerozolimę. Zobaczcie, Jerozolima przez Samarię i tam do góry, do Judei. Znaczy do Galilei. Czyli nie tam, bracia mu mówią, ale idź tutaj na dół, do Judei. Mówią do niego dalej tak. Nikt bowiem nic w skrytości nie czyni, jeżeli chce być znany. Skoro takie rzeczy czynisz, daj się poznać światu. Bo nawet bracia jego nie uwierzyli w niego. Bracia jego, Biblia podaje nam ich imiona, czyli Jakub, Józef, Szymon i Juda, miał czterech braci. Oni dawali mu bardzo dobre rady. Jako bracia. Czyń cuda nie w Galilei tutaj, daleko od Jerozolimy, ale w Judei, w centrum świata żydowskiego. Tam idź i tam pokaż, co potrafisz. Daj się poznać ludziom. W końcu liderzy narodu, najważniejsi w naszym narodzie żydowskim, mieszkają gdzie? W Jerozolimie, w Judei. Nie na północy w Galilei. Niech ciebie poznają. Nie ma co się chować w Galilei. Trzeba odwagi iść naprzód do Judei. W tej radzie, którą mu udzielali, pewnie nie udzielali mu to raz, ale wiele razy mu mówili, jednak jest pewien sarkazm, pewna ironia. Pewnie mówili mu to wiele razy, a on i tak ich nie słuchał. Wiedział, że i tym razem, wiedzieli, że i tym razem też pewnie nie posłucha. Dlaczego nie uwierzyli w Niego? Dlaczego Jego bracia nie wierzyli w Niego? Znali zapewne historię Jego narodzenia. Przecież matka na pewno im mówiła. Co było z ich najstarszym bratem? Znali na pewno słowa anioła Gabriela, znali proroctwa na jego temat. Na pewno w rodzinie to wiedzieli. Widzieli też Boże namaszczenie nad tym człowiekiem. Widzieli, jak on czyni cuda. Byli świadkami tego na pewno. To ich brat miał być Mesjaszem, miał być wyzwolicielem Izraela. Mieli w związku z tym na pewno typowe oczekiwania dotyczące tego, co Mesjasz ma uczynić. Tak jak wszyscy Żydzi. Miał wyzwolić Izraela z okupacji. Miał dać im wolność. Miała nastąpić wielka rewolucja i wojna. A on nie robił tego, co Mesjasz ma zrobić. Czyli oni zapewne mu to przypominali, a on jako starszy brat i tak wiedział lepiej. I tak ich nie słuchał. Mogli pomyśleć, a może jednak to nie Mesjasz. A może to? A może to jakiś po prostu prorok? Może to nie ten Mesjasz? Może to jakiś prorok? Jego działania w końcu nie potwierdzały, że jest Mesjaszem, dlatego nie uwierzyli w Niego. Dlatego jego bracia nie wierzyli w Niego. I to jest takie pierwsze jedno wielkie wydarzenie mówiące o tym, że Jezus nakarmił 5000 ludzi i zrobił to wśród Żydów. Nakarmił Żydów. Swoich braci wierzących. Ale potem czytamy, że Jezus udaje się w inny zupełnie obszar geograficzny. Jeżeli można na tą mapkę Galilei jeszcze raz i wyżej troszeczkę. O, stąd. Właśnie. Stąd z Galilei Jezus udaje się do Fenicji. Tu jest Fenicja. I w Fenicji mamy takie główne dwa miasta. Tu jest Tyr, a tam wyżej jest Sydon. I czytamy, że Jezus udaje się w okolice Tyru i Sydonu, czyli do pogańskiej Fenicji. Tutaj w Fenicji nie mieszkali Żydzi, tylko poganie. Pomiędzy Tyrem a Sydonem widzimy jakie miasto? Sarepta. I wam się na pewno to kojarzy z pewną historią ze Starego Testamentu, z życiem jakiego proroka? Albo Eliasza? Eliasza raczej. Bo tam pamiętamy tą historię słynną, o której też Jezus mówi w Ewangeliach, że pewna wdowa pogańska przyjmuje proroka Eliasza i dzieli się z nim czym? Ostatnim posiłkiem. Daje mu... Tak. Tak, z mąki ostatniej, która jest, i z oliwy, którą ma ostatnią, robi placek. Dzieli się tym posiłkiem z prorokiem Eliaszem, a potem tak się cudownie dzieje, że ta mąka i ta oliwa zostają cudownie rozmnożone i starcza tego na jaki okres? Na cały okres tego głodu, który był. Cud się dzieje. O tym Pan Jezus mówi w synagodze. Pamiętacie tę historię? I teraz on jest w tych okolicach, znowu, Tyr, Sydon i tam Sarepta jest obok. I przychodzi do niego kobieta, która jest poganką. Która nie jest Żydówką. Przychodzi do niego poganka, która prosi Jezusa o uzdrowienie córki. Bo oczywiście uczniowie mówią, nie rozmawiaj z nią. Woła za tobą. Odpraw ją. Niech nam nie zawraca głowy, powiedzielibyśmy dzisiaj. Pamiętamy, że jak Jezus wcześniej wysyłał swoich uczniów, żeby głosili Ewangelię, to mieli głosić ją wśród samych Żydów. Nie mieli wchodzić na drogę pogan w ogóle. A więc z poganami mieli się w ogóle nie zajmować. A tutaj nagle przychodzi poganka i zawraca im głowy. Odpraw ją. Ale znamy tę historię w momencie, kiedy Jezus powiedział do niej te słowa, które dla nas dzisiaj zabrzmiałyby strasznie, że zostałem posłany do Izraela i że to nie jest niejako dla psów to, co ja mam. To wtedy ta powiedziała jak? Że psy jedzą okruchy, które spadają ze sztołu. I tak się uniżyła przed Jezusem, że Jezus uzdrowił jej córkę wtedy. Czyli stała się rzecz niezwykła. Jezus uzdrowił córkę kobiety, która nie była Żydówką. I to jest niezwykła rzecz. Ale uwaga, za chwilkę, za jakiś moment stanie się coś jeszcze bardziej niezwykłego. Coś jeszcze bardziej niezwykłego i to na olbrzymią skalę. Bo czytamy później, że Jezus stamtąd wychodzi, wraca z powrotem na Jezioro Galilejskie i spotyka pewnych ludzi i z okazji tego spotkania następuje rozmnożenie chleba i ryb i karmi aż 4000 ludzi plus kobiety i dzieci. I teraz sprawdźmy, co jest tym takiego niezwykłego. W Mateusza 15 rozdział od 29 wersetu czytamy. A gdy Jezus stamtąd odszedł, czyli skąd? Z Fenicji, czyli Tyr Sydon, tutaj. Stamtąd odszedł, przyszedł na Morze Galilejskie, wszedł na górę, usiadł tam, nad Morze Galilejskie, czyli tutaj, tak? Ale jeszcze nie wiemy gdzie, a zaraz się dowiemy. I przyszło do niego mnóstwo ludu, mając z sobą chromych, kalekich, ślepych, niemych oraz wielu innych i kładli ich u nóg jego, a on ich uzdrowił. Tak, iż się lud zdumiewał, widząc, że niemi mówią, kalecy odzyskują zdrowie, chromi chodzą, ślepi widzą i wielbili Boga Izraela. A potem jest ten opis cudownego nakarmienia tych ludzi poprzez rozmnożenie 7 chlebów i kilku rybek. Co w takim razie w tym wszystkim jest takiego niezwykłego? Przecież uczniowie widzieli już cud rozmnożenia chlebów i ryb, kiedy Jezus wcześniej nakarmił 5000, tak? Przecież cuda u boku Jezusa stały się niejako chlebem powszednim, czymś zwyczajnym. Tak byśmy powiedzieli dzisiaj. Ale dodatkowa informacja, znajdziemy ją w Ewangelii Marka, 7 rozdział, werset 31. Marek nam mówi, gdzie Jezus dokładnie poszedł. Marek mówi tak. A gdy znowu wyszedł z okolic Tyru, przyszedł przez Sydon, zobaczcie, czyli idzie na północ, przez Sydon, nad Morze Galilejskie i mówi dalej, środkiem ziemi dziesięciogrodzie. Można troszkę mapkę był teraz, troszeczkę? O, dzięki. Czyli Dekapolis, widzimy? Oto tutaj, Dekapolis, to jest dziesięciogrodzie. Aha. I to dziesięciogrodzie tutaj, w tych miejscach łączy się, jest na wybrzeżu wschodnim Jeziora Galilejskiej. Teraz dziesięciogrodzie albo Dekapolis to była autonomiczna prowincja, która nie była pod władzą Heroda Antypasa. Jeszcze raz przypominam, Herod Antypas rządził Galileą tutaj, tak? I Pereą, a Perea była tutaj na południe. Natomiast Dekapolis, oto ten obszar, był obszarem autonomicznym. I tam nie mieszkali Żydzi. To była federacja 10 miast, dlatego stąd nazwa Dekapolis, 10 miast greckich, pogańskich. Stolicą Dekapolis była Gadara. A na wschodnim wybrzeżu Jordanu, tutaj, zobaczcie blisko, miejscowość słynna Pella, miejscowość, w której kiedyś w 70 roku później, w momencie, kiedy Jerozolima zostanie zburzona, to chrześcijanie, którzy uciekli z Jerozolimy, właśnie skryli się w tej miejscowości Pella. Tak nawiasem. Dlaczego jest powiedziane w tym opisie Mateusza, że ci ludzie, kiedy uzyskali to od Jezusa, jest powiedziane, wielbili Boga Izraela? Bo to nie był ich Bóg! Oni byli nie Żydami. Oni mieli innych swoich bogów. To nie był ich Bóg. Bóg Izraela nie był ich Bogiem, ale po tym, jak Bóg Izraela ich uzdrowił, nakarmił, to wielbili tego Boga Izraela. Halleluja. Czyli w dziesięciogrodzie, w tych okolicach, mieszkali poganie, nie Żydzi. I teraz popatrzcie. Wcześniej w Fenicji, czyli tam na północy, pokazywałem, Jezus uzdrawia jedną osobę. Córkę poganki. To było niezwykłe przecież, żeby nie Żydówkę. A chwilę później uzdrawia setki, być może tysiące ludzi, karmi ich i kto to są? Znowu poganie. Na olbrzymią skalę to robi. Wow. Jedna osoba, którą uzdrowił. No trudno to było przełknąć, pewnie uczyłem Jezusa, ale jakoś przełknęli, bo to była tylko jedna osoba. A tutaj uzdrawia mnóstwo ludu. I wszyscy to pogani. A przecież pamiętamy, jak wychodzili z Egiptu. W ziemi Goszen, jak byli. Jak Bóg wylewał swój gniew na kogo? Na Egipcjan. Tam mieli plagi, tam mieli sąd. A u nich wszystko było dobrze, byli błogosławieni. I tutaj jest Mesjasz, który nas wyprowadza do wolności. Co miało być? Na pogan miało być co? Wszystkie plagi, nieszczęścia i ogień. A nas, Żydów, jak w ziemi Goszen. Tutaj Pan nam rozmnaża chleb. Dla 5000, bo to byli Żydzi. A tam dla pogan. Żeby coś takiego, coś się temu Mesjaszowi pomieszało. Coś nie tak, nie po naszemu. Mała dygresja teraz. Zaraz do tego wracamy. W Ewangelii Mateusza w 9 rozdziale jest słynny fragment, o którym kiedyś też Paweł zwiastował, o niewieście, o kobiecie, która była chora i która dotknęła się szaty Jezusa. Przypomnę dwa wersety. Werset 20 i 21 z Mateusza. Zaraz zobaczycie, jak to wszystko się łączy. A oto niewiasta, która od 12 lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się kraju szaty Jego. Mówiła bowiem do siebie, nie do nikogo innego, ale do siebie. Bylebym się tylko dotknęła szaty Jego, będę uzdrowiona. A Jezus, obróciwszy się, ujrzawszy ją, rzekł: ufaj, córko, wiara twoja uzdrowiła cię. I od tej chwili niewiasta była uzdrowiona. Ta kobieta stała się przykładem wiary dla ludzi w Izraelu. Ona coś zapoczątkowała. Idziemy kilka rozdziałów dalej w Ewangelii Mateusza, zresztą nie tylko w Ewangelii Mateusza, tak nawiasem, i w 14 rozdziale Mateusza, tam czytałem wcześniej z 9. A teraz w 14 rozdziału Mateusza posłuchajcie, co się dalej dzieje. A gdy się przeprawili, przybyli do ziemi Genezaret. Tak nawiasem, ziemia Genezaret to była ziemia tutaj, poniżej Kafarnaum i pomiędzy Kafarnaum a Magdalą. To była ta ziemia. Genezaret. I poznali go mężowie onej miejscowości, roznieśli wieść po całej okolicznej krainie i przeniesiono do niego wszystkich, którzy się źle mieli. I uwaga, teraz jest ten moment. I prosili go, aby się mogli dotknąć szaty jego. Słyszycie? Prosili go, aby się mogli dotknąć szaty jego, a którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni. Ta kobieta dała ludziom pewien przykład. W pewnym sensie pokazała, jak to się robi. Tak też można. Jezus może się modlić o ciebie, ale możesz się dotknąć szaty jego i wystarczy. I wielu ludzi później wzięło ten przykład. I teraz ci ludzie zapewne nie widzieli tego wydarzenia na własne oczy, jak ono zostało zrobione. Nie widzieli. Ale zapewne o tym słyszeli z opowiadań. Ta wieść się musiała szybko roznosić. Czyli wiedzieli, jak to się robi. Od innych ludzi, bo im powiedzieli. Wiedzieli, jak to się robi. Wiedzieli, jak należy postąpić. Teraz wracamy do tematu. Jesteśmy w tej sytuacji, kiedy Jezus jest wśród tych 4000 mężów, czyli w dziesięciogrodzie. I w Mateuszu 15, rozdział 32, werset i 33 czytamy. A Jezus wezwał uczniów swoich i rzekł: żal mi tego ludu, albowiem już 3 dni są ze mną i nie mają co jeść. A ja nie chcę ich odprawiać głodnych, aby czasem w drodze nie zasłabli. I rzekli mi uczniowie: skądże mamy wziąć na pustkowiu tyle chleba, żeby nakarmić takie mnóstwo ludzi? No tak, ale przecież wcześniej już byli w podobnej sytuacji. Kiedy Jezus pomnożył chleby i ryby dla 5000, to co? Nie wiedzieli, jak to się robi? Powiedzielibyśmy? Tak. Nie wiedzieli, że trzeba dać Jezusowi to, co mają, a On to pomnoży w takiej sytuacji? Nie wiedzieli, jak to się robi? Przecież nie słyszeli tego z opowiadań. Ale sami w tym uczestniczyli. Sami byli świadkami tego. Sami roznosili ten chleb. To co? Ludzie, którzy tylko słyszeli o uzdrowieniu niewiasty, później wiedzieli, że jak się jest w podobnej sytuacji, czyli w sytuacji choroby, to trzeba się dotknąć szaty Jezusa, a uczniowie Jezusa, którzy osobiście asystowali mu, kiedy nakarmił 5000, to nie wiedzieli, co trzeba zrobić w podobnej sytuacji? Pytanie retoryczne. Jeżeli Jezus uzdrowił kogoś raz, to może przecież uzdrowić drugi raz. I trzeci raz. Jeżeli Jezus nakarmił tłumy raz, to jeżeli znowu jest taka sytuacja, to co może zrobić? Nakarmi po raz kolejny. Czy nie wiedzieli, w jaki sposób Jezus uzdrawia, albo w jaki sposób pomnaża chleb i ryby? Wiedzieli, bo byli świadkami. I myślę, że odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Dlaczego tak znowu zareagowali? Bo to była jednak inna sytuacja. To nie była sytuacja taka sama. Bo jak nakarmił 5000, to tam byli wśród swoich, wśród Żydów. A tutaj byli wśród obcych, wśród pogan. Czy nasz Mesjasz, który dla nas, dla Żydów, zrobił ten cud, czy będzie chciał tak samo postąpić z niewierzącymi poganami? Tego nie wiemy. W związku z powyższym zadali znowu mu to samo pytanie. Skąd mamy wziąć chleba? Pamiętacie to zdziwienie braci żydowskich, kiedy po wydarzeniu u Korneliusza mówią, że Bóg dał Ducha Świętego komu?
Poganom,
tak jak wcześniej i nam. Pamiętacie to zdziwienie? I tutaj prawdopodobnie było to samo. Dlatego nie wiedzieli, co zrobić w tej sytuacji, bo nie wiedzieli, czy ich Mesjasz będzie chciał to zrobić wobec pogan. Mateusza, 10 rozdział, werset 5. Bo przecież, przypomnijmy sobie, jak Jezus wysyłał ich, żeby głosili Ewangelię, to mówił, na drogę pogan nie wkraczajcie. Mateusza 10:5. Tych 12 posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc, na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie. No tak, na drogę pogan nie wkraczajcie, nam nie pozwolił, a sam wkracza. A więc o co tu chodzi? Zapewne problemem było to, że Jezus traktuje tych pogan podobnie jak Żydów. Bo stało się coś naprawdę niezwykłego. Ale to nie wszystko. Ale to nie wszystko. Kochani, Jezus tutaj już kiedyś wcześniej raz był. Pamiętacie uzdrowienie opętanego, który mieszkał w lokalnych grobowcach? Historia o tym, jak on wyzwala tego opętanego i demony z tego opętanego przechodzą w świnie i te rzucają się do jeziora i toną. A potem wieść się rozchodzi po całej krainie. I ludzie przychodzą z całej krainy, z miast i wsi. I co robią? Wypraszają go stamtąd. Prosimy stąd odejść. Tak było? Tak było. Na dowód przeczytam Marka, rozdział 5, werset 17. I poczęli go prosić, żeby usunął się z ich granic. To fakt. Jedyna osoba, która chce z Jezusem przebywać i zapewne się od Niego uczyć, to ten uzdrowiony, opętany. Bo następny werset mówi, Marek 5, 18, a gdy wstępował do łodzi, prosił go ten, który był opętany, aby mógł pozostać przy nim. Czy zła myśl, żeby iść z Jezusem? Żeby iść za Jezusem? Zła myśl? Powiedzielibyśmy. Dobra myśl? Dobra myśl. Chciał być z Jezusem, czy chciał popłynąć z Nim na zachodni brzeg. Bo na zachodnim brzegu mieszkali Żydzi. Na zachodni brzeg. Pamiętamy uzdrowionego Bartymeusza, który co zrobił po uzdrowieniu? Poszedł za Jezusem. Wielu ludzi tak robiło. I ten też spontanicznie. Bo jeżeli Bóg kogoś dotyka, to co ten człowiek chce zrobić? Iść za Nim. To jest normalne. Normalny odruch serca. A my czytamy Marka, rozdział 5, od 19 wersetu. Lecz on nie zezwolił mu. Ale mu rzekł, idź do domu swego, do swoich i oznajmij im, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił i jak się nad tobą zmiłował. Odszedł więc i począł opowiadać w dziesięciogrodziu, czyli Decapolis, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus, a wszyscy się zdumiewali. Jezus został stamtąd wyproszony i musiał wracać na zachodni brzeg jeziora. Nie chcieli nic od niego otrzymać, a więc nie otrzymali. Moglibyśmy powiedzieć dzisiaj, że Jezus poniósł klęskę. Wtedy, że ta misja poniosła klęskę. Bo Jezus odjechał, ale zostawił tam jednego człowieka. I teraz pomyślcie o tym w ten sposób. Co może ewangelista, właściwy ewangelista na właściwym miejscu zrobić? Tam, gdzie Jezus nie może, bo Jezus tam nie mógł, bo go wyprosili. To pewien ewangelista, który nie był Żydem, nie był teologiem, nie był uczonym w piśmie, tylko wiedział, że wcześniej był w takiej sytuacji swojej życiowej, a potem Jezus go uzdrowił i jest winny. Tylko to, że Jezus go uzdrowił. I on chodził i tą historię swojego życia opowiadał. Opowiadał tylko swoje świadectwo. Nic więcej nie robił. Opowiadał tylko swoje świadectwo po całym dziesięciogrodziu. Jeden człowiek. Nikogo nie nauczał. Nikogo nie pouczał na pewno. Zadajmy sobie pytanie, czy Jezus chciał, czy Jezus planował dotrzeć do tych ludzi, do dziesięciogrodzia? Czy zaplanował to sobie? Myślę, że odpowiedź na to jest, że tak. I nam by się wydawało, że ta pierwsza misja, kiedy uzdrawia tego opętanego, się nie udała. Nic z tych rzeczy. Udała się. To była świetnie zaplanowana misja. Mistrzowska misja. Halleluja. Pan jest wspaniałym strategiem. Halleluja. I teraz aplikacja dla nas. Posłuchajcie. Jeżeli chcesz komuś dzisiaj zwiastować słowo, a ktoś cię wyprasza, pokazuje ci drzwi, co wcale nie znaczy, że nie zaprosi cię w przyszłości. Trzeba mieć długofalową strategię cierpliwości. Kochani, ludzie muszą coś przemyśleć. A jeszcze to byli poganie, nie Żydzi. Bo co innego głosi wśród Żydów? Żydzi byli gotowi na Mesjasza, na tą wiadomość. Nie trzeba było im dużo przekonywać. Jeżeli byli naprawdę otwarci, to wystarczyło, że usłyszeli coś, zobaczyli i już się nawracają. A to byli poganie. Trzeba było im dać czas. Musieli coś przemyśleć. Ludzie muszą czegoś posłuchać, może coś przeczytać, może kogoś spotkać, może czegoś doświadczyć. Ludzie potrzebują czasu. Jezus był cierpliwy. Zobaczcie, nie obraził się na nich. Wielu z nas w takiej sytuacji poczułoby się dotkniętych. No to w takim razie, jak wy mnie stąd wyrzucacie, no to więcej moja noga tu nie postanie. Tak? Tak ludzie reagują. A Jezus rozumiał to. Odszedł i czekał na właściwy czas i wiedział, kiedy ten czas będzie. I przyszedł z powrotem. Halleluja. Czyli niech nas Duch Święty prowadzi. I idziemy dalej. Mateusza 15:39. W momencie, kiedy już kończy się ten moment, kiedy rozmnożył chleb i ryby dla tych 4000 plus kobiety i dzieci pogan, jest napisane, i rozpuścił lud, wszedł do łodzi i przybył w okolice Magadan. Wracamy nad jezioro, czyli stąd, tutaj, wszedł do łodzi i przyszedł do okolice Magadan. I potem jest ten werset następny, czyli 16 rozdział, werset pierwszy, na którym się zatrzymamy, jego tylko przeczytam i będziemy analizować. I przystąpili do niego faryzeusze i saduceusze i kusząc prosili go, żeby im pokazał znak z nieba. I tu się zatrzymamy, nie będziemy dalej czytać Ewangelii Mateusza, bo kolejne wersety z 16 rozdziału będziemy czytać jak Pan da za kilka tygodni. Ale żeby zrozumieć to wszystko, co się tam stało, co się tam działo naprawdę, pewien fundament musimy założyć. Jeszcze raz przypomnijmy sobie, kim byli ci ludzie, którzy do Jezusa wtedy przychodzą, czyli faryzeusze i saduceusze. Kim byli faryzeusze? Nazwa faryzeusz od greckiego paras znaczy oddzielić. Faryzeusze to byli oddzieleni. Wiemy, że słowo oddzielony oznacza innymi słowy święty. Oni uważali się za ludzi oddzielonych, czyli świętych, odseparowanych, oddzielonych od innych. Oni byli ludźmi, którzy wierzyli w Torę pisemną, czyli Tora, więc pięcioksiąg mojżeszowy, ale wierzyli też w Torę ustną. I to jest zjawisko, o którym my może nie słyszeliśmy. Otóż jest takie wierzenie wśród Żydów do dzisiaj, że jak Mojżesz otrzymywał prawo na górze Synaj, to otrzymał rzeczy, które spisał, ale otrzymał inne prawa, które Bóg mu powiedział, ustnie. I on te prawa później przekazał Jozuemu. Jozue przekazał je następnym ludziom, tak zwanym starszym. Później starsi przekazali je prorokom. Prorocy z kolei przekazali to wielkiemu zgromadzeniu. Co to było wielkie zgromadzenie? To było takie ciało, które składało się z uczonych w piśmie proroków, które funkcjonowało w Izraelu mniej więcej w latach od 410 do 310 przed naszą erą. 410-310. Czyli aż do najazdu greckiego przez Aleksandra Macedońskiego. Mężowie Wielkiego Zgromadzenia rozpoczęli swoje funkcjonowanie z inicjatywy Esdrasza. Wiemy, kim był Esdrasz. On zapoczątkował to. W tamtych czasach również w Izraelu był Sanhedryn, czyli takie ciało najwyższe, które można by nazywać sądem najwyższym. W Sanhedrynie było 70 ludzi. Esdrasz zdecydował, że trzeba go powiększyć do 120. I to, co się nazywało Wielkim Zgromadzeniem, to była grupa uczonych w piśmie, składająca się z 120 ludzi, która funkcjonowała w Izraelu przez okres mniej więcej 100 lat. I dzisiaj na przykład parlament izraelski, czy Knesset, składa się z ilu członków? 120. Chociaż parlament izraelski ma zupełnie inny charakter niż tamto Wielkie Zgromadzenie, bo jest ciałem świeckim. Wśród członków Wielkiego Zgromadzenia byli prorocy, o których czytamy w Biblii, na przykład prorok Zachariasz, prorok Malachiasz, prorok Aggeusz. Oni byli wszyscy członkami tego zgromadzenia. I to oni, czyli zgromadzenie, w tych latach ustaliło coś, co my nazywamy kanonem Biblii hebrajskiej. Czyli wtedy podjęli decyzję, że spośród tych tysięcy albo setek tysięcy proroków, bo było ich tysiące tysięcy proroków Izraelu w tamtym czasie i wcześniej i mnóstwo pism prorockich. Oni zdecydowali, jakie pisma prorockie wejdą w skład czegoś, co my nazywamy Biblią hebrajską. Czyli które z nich uznać za te, które trzeba przedłużyć w historii albo żeby ludzie w następnych pokoleniach je czytali. To oni podjęli tę decyzję. Czyli tak powstał kanon Starego Testamentu. Coś, co my nazywamy dzisiaj Starym Testamentem. Czyli to jest praca właśnie Wielkiego Zgromadzenia. Jednym z ostatnich członków Wielkiego Zgromadzenia był Szymon Sprawiedliwy. Taki człowiek. Który z kolei przekazał Torę ustną, mówimy teraz o Torze ustnej, czyli o przykazaniach, które Mojżesz miał otrzymać bezpośrednio od Boga i których nie zapisał. Przekazał Torę ustną rabiemu, zwanemu Antygonus Soko. A ten przekazał ją następnemu rabinemu i tamten następnemu, i następnemu, i następnemu, i kolejnemu. I tak rabin rabinowi przekazywał. Była taka tradycja ustna, która przechodziła z jednego na drugiego. I w czasach Jezusa tak zwana ustna Tora była czymś, co wśród Żydów absolutnie obowiązywało i traktowali to na równi z Torą pisemną. Zupełnie na równi. To nie jest tak, że tylko to, co zapisane. Tradycja ustna, czyli Tora ustna, była równie ważna w tamtych czasach. I ta ustna Tora zawierała nie tylko dodatkowe prawa, które wtedy Mojżesz otrzymał, ale przede wszystkim komentarze do Tory pisemnej. Czyli ta ustna Tora mówiła, jak wypełniać te przykazania, które są zawarte w Torze pisemnej. Jak praktycznie je wypełnić? Na przykład ustna Tora przekazywała ponadto historyczne decyzje podejmowane przez sądy izraelskie. Jeżeli mówimy o sądach izraelskich, mamy na myśli sądy religijne. W dzisiejszym prawie polskim, zresztą nie tylko, jest takie zjawisko, jak prawnicy to doskonale znają, jak wyrok Sądu Najwyższego. Czyli jest jakiś problem? Jeżeli to trafia do Sądu Najwyższego, na przykład w państwie polskim, to ten wyrok, który zapada w tej sprawie, później jest publikowany i ten wyrok staje się czym? Staje się precedensem, czyli wzorcem, że w przyszłości, jeżeli jakiś inny sąd ma podobny problem albo ten sam, to odwołuje się do tego wyroku Sądu Najwyższego, który wcześniej zapadł. I teraz te wyroki sądów żydowskich były spisywane, znaczy nie spisane dopiero później, ale były przekazywane ustnie tradycji i to oznaczało, że jeżeli była jakaś sytuacja podobna, to powoływano się na decyzję jakiegoś wcześniejszego sądu. I to wszystko było tradycją ustną, którą nazywamy ustną Torą. A ta ustna Tora była takim ciałem, które rosło przez cały czas, ponieważ nowe były wyroki, a więc to niejako się poszerzało przez cały czas. I teraz innym słowem, które w Nowym Testamencie jest użyte na tą Torę ustną, w naszym przekładzie to czytamy o tak zwanej tradycji starszych. Pamiętacie? Tradycja starszych to jest ten zwrot, który tłumaczy nam coś, co Żydzi nazywali Torą ustną. I oni przekazywali to ustnie z jednego na drugiego, z jednego na drugiego. W czasach Jezusa coś takiego absolutnie obowiązywało. W III wieku naszej ery, wbrew temu, co Żydzi chcieli, szczególnie faryzeusze, rabbi Jehuda spisał ustną Torę na początku III wieku i powstała tak zwana Miszna. Czyli coś, co później nazywa się Miszną, jest zbiorem tych wszystkich praw ustnych, które zostało spisane. A potem dodano do tego komentarze na temat Miszny, czyli coś, co się nazywa Gamara, i tak powstaje taki zbiór wszystkich pisemnych żydowskich wierzeń, które się nazywa Talmud. I powstał w IV wieku naszej ery Talmud Jerozolimski i w 100 lat później mniej więcej wielokrotnie większy Talmud Babiloński. Ale ważne jest to, że w czasach Jezusa Tora pisemna i Tora ustna, czyli tradycja starszych, były traktowane jako całość. To nie jest tak, że było tylko to, że było tylko tamto. Całość. I teraz takie stanowisko mieli faryzeusze. Dam wam jeden przykład. Biblia mówi, żeby nie pracować w sabat. Czyli w Torze pisemnej w sabat jest napisane, że pracować nie wolno. Natomiast, żeby praktycznie stosować to przykazanie, to trzeba dokładnie określić, co pracą jest, a co pracą nie jest. Zgadza się? A faryzeusze, którzy też mieli swój wkład w rozwój Tory ustnej, czyli tradycji starszych, określali wyraźnie, co pracą jest, a co pracą nie jest. Więc oni pilnowali potem. Wiedzieli, to jest praca, a to nie jest praca, bo taka decyzja jest. Faryzeusze ponadto interesowali się tematyką taką jak aniołowie, diabeł, demony. Oni wiedzieli, że te istoty działały w świecie i wierzyli w to bardzo mocno. Zajęli się też systematyzacją tej wiedzy, czyli na przykład jakie były imiona aniołów, hierarchia wśród aniołów. To jest praca faryzeuszy. Oni korzystali tutaj z różnych pism proroków żydowskich, niekoniecznie tych pism, które są zawarte w kanonie hebrajskim, tylko innych proroków, które opisywały te sprawy. Faryzeusze wierzyli też w zmartwychwstanie na podstawie Księgi Daniela, bo tam było po raz pierwszy wyraźnie wspomniane zmartwychwstanie. Oni wierzyli, że coś takiego istnieje, że będzie nowe życie, że ludzie zmartwychwstaną. Natomiast saduceusze, po hebrajsku paras, stąd pochodzi słowo, saduceusze, czyli sprawiedliwi, wierzyli tylko w pisemną Torę, czyli 50 mojżeszowych. Oni nie wierzyli w tradycję ustną. Saduceusze uważali, że jest tylko 50 mojżeszowych napisanych. Jeżeli chodzi o anioły czy demony, czy istnieją, czy nie, to nieważne, bo 50 mojżeszowy Tora o tym niewiele mówi. A więc nie brali tego w ogóle do głowy. Zmartwychwstanie? Nie ma w ogóle tematu. Bo znowu w Torze pisemnej nie ma nic na ten temat. W związku z powyższym, czy życie pozagrobowe istnieje? Wśród saduceuszy myślano, że nie ma. Że jest tylko tu i teraz. Wszystkie nagrody, wszystkie kary tutaj są na świecie. A co potem będzie, nas to nie interesuje. Teraz do Saduceuszy należeli w większości lewici i kapłani, czyli plemię Lewiego. Oczywiście niektórzy lewici, niektórzy kapłani należeli też do grupy faryzeuszy, ale większość należała do Saduceuszy. Saduceusze stanowili większość w Sanhedrynie i mieli koneksje polityczne bardzo silne, uprawiali politykę i zależało im na bardzo pokojowych relacjach z Rzymem. I teraz zadajmy sobie bardzo ważne pytanie. Jaki stosunek do ustnej Tory miał Jezus? Bo dla faryzeuszy ustna Tora była równa z Torą pisemną. Ewangelia Marka, rozdział 2, werset od 23 do 26. Jeden przykład. Czytam. I stało się, że Jezus szedł w sabat przez zboża, a uczniowie Jego w drodze zaczęli rwać kłosy. Czyli praca. Wtedy rzekli do Niego faryzeusze, patrz, czemu czynią w sabat to, czego czynić nie wolno? A czego nie wolno w sabat? Pracować. A on im rzekł, czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy był w potrzebie i był głodny, on i ci, którzy z nim byli? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, arcykapłana, i jadł chleby pokładne, które wolno spożywać tylko kapłanom, a które dał również tym, którzy z nim byli? Jaki był zarzut faryzeuszy? Że twoi uczniowie pracują w sabat, czyli łamią sabat. A przykład Dawida? No jak chleby pokładne, nie będąc kapłanem. Bo tamte chleby były tylko dla kapłanów. A Dawid jadł, nie będąc kapłanem. Zaraz złapiemy, dlaczego to Jezus mówi. W tej samej rozmowie, w innej Ewangelii, Jezus jeszcze daje im drugi przykład. W Mateusza 12:5 mówi, albo czy nie czytaliście w zakonie, że w sabat kapłani w świątyni naruszają sabat, a są bez winy? Czyli Jezus broni swoich uczniów, podając dwa argumenty. Teraz jeden argument pochodzi z Tory pisemnej, czyli przykład z zakonu, bo kapłani w świątyni pracują w sabat. Na przykład składają ofiary. Albo na przykład dokonują obrzezania. Bo jest ósmy dzień, trzeba to zrobić właśnie w sabat czasami. Czyli kapłani pracują w świątyni i są bez czego? Bez winy. A drugi przykład pochodził z ustnej Tory. Dawid, spożywający chleby pokładne, dlaczego nie wolno w kontekście bez winy? Dlaczego Dawid jest bez winy? I teraz wyjaśniała to Tora ustna. A dlaczego? Bo była taka tradycja, że dla ratowania życia, jeżeli życie było zagrożone, można było złamać przykazania. Dla ratowania życia można było złamać przykazania, w tym przykazanie sabatu. Ponieważ życie po prostu jest większą wartością. Dawid i jego ludzie byli bardzo głodni. To jest argument Jezusa. Byli bardzo głodni. A więc, jedząc chleby pokładne, nie zrobili nic złego. Chodziło o ratowanie życia. Czyli można złamać przykazanie. Bo życie jest czymś ważniejszym. To jest argumentacja, której Jezus użył z Tory ustnej, z tradycji starszych. A po drugie jeszcze, Tora ustna mówiła, ludzie o tym wiedzieli dokładnie, wszyscy o tym wiedzieli w Izraelu, że Dawid zrobił to jeszcze w dzień sabatu. Ja te chleby pokładne w dzień sabatu dodatkowo. Wniosek. Jezus używał argumentu z ustnej Tory, udowadniając, że jego uczniowie też są bez winy, tak jak Dawid też był głodny, zjadł i był bez winy. I faryzeusze w tym dzień nie mieli argumentu. No nie mieli argumentu, nie mogli niczego zarzucić. Tak? No nie mogli. Jezus doskonale znał nie tylko Torę pisemną, ale Torę ustną. Wszystko wiedział. Dam wam kilka innych przykładów, gdzie porównujemy to, co mówi Tora ustna, a to, co mówi Jezus. Wśród nauczania rabinów jest powiedziane tak. Dawaj jałmużnę tak, aby obdarowywany nie wiedział, od kogo ją otrzymał. Tak rabini nauczali. To jest przekazane w Torze ustnej, tradycji. A Jezus mówi tak, jak dajesz jałmużnę, niech nie wie lewica, co czyni prawica. W inny sposób, ale myśl jest taka sama. W tradycji starszych mówiono, że nie czyń drugiemu to, czego sam nienawidzisz. Tak uczyli rabini. A Jezus mówi, czyń drugiemu to, co chciałbyś, aby on uczynił tobie. Troszeczkę to zmienia w innym kontekście, ale podstawowa idea jest bardzo podobna. W tradycji starszych było powiedziane, ten, kto jest miłosierny wobec innych, sam otrzyma miłosierdzie z nieba. Tak uczyli rabini. A Jezus mówi, błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Dalej rabini w tradycji starszych nauczali, że ktokolwiek ma kawałek chleba w swoim koszyku i martwi się, co będzie jadł jutro, należy do ludzi małej wiary. A Jezus mówi, nie martwcie się o to, co będziecie jeść albo co będziecie pić, tego wszystkiego poganie szukają. W tradycji starszych było powiedziane, że ten, kto uniży się przed Torą w tym świecie, będzie wywyższony w przyszłym świecie. Czyli ten, kto uzna wyższość Słowa Bożego nad swoim życiem, czyli przyjmie Słowo Boże i podporządkuje mu się, będzie wywyższony w przyszłym świecie. A Jezus mówi jak? Kto się uniży, będzie wywyższony. A więc znajdujemy te paralele i jest ich bardzo dużo. Można byłoby znaleźć ich bardzo dużo pomiędzy tradycją starszych a nauczaniem Jezusa. I w wielu elementach będziemy mieli to bardzo podobne albo identyczne. Ale znajdziemy też drugą stronę medalu. I teraz o drugiej stronie medalu. Przykład z Mateusza 15, rozdział 2 do 6. Wtedy przystąpili do Jezusa faryzeusze oraz uczeni w piśmie z Jerozolimy, mówiąc, dlaczego uczniowie twoi przestępują naukę starszych? Czyli ustną Torę. Nie myją bowiem rąk, gdy chleb jedzą. On zaś odpowiadając rzekł im, a dlaczego to wy przestępujecie przykazanie Boże dla nauki waszej? Wszak Bóg powiedział, czcij ojca i matkę. Oraz to złorzeczy ojcu lub matce, niech poniesie śmierć. A wy powiadacie, ktokolwiek by rzekł ojcu lub matce, to, co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę. Nie musi czcić ani ojca swego, ani matki swojej. Tak to unieważniliście Słowo Boże przez naukę swoją. Czyli tutaj Jezus jest krytyczny wobec tradycji starszych, ponieważ ta tradycja starszych, i podaję tu konkretny przykład, uniemożliwia wykonanie Bożego Słowa, Tory pisemnej. Czyli jest sprzeczna z Torą pisemną. Jezus to bardzo mocno krytykował i przeciwko temu występował. Nauka starszych ponadto mówiła, że ten, kto przeklina swego ojca lub matkę, nie jest winny, chyba że przeklina ich z użyciem imienia Jahwe. Tak, nauczali starsi. Natomiast Tora, czyli Biblia, mówi, że jeżeli przeklina, jest winien śmierci. Natomiast oni mówili, no dobrze, jak przeklina, to niech sobie przeklina, tylko żeby nie używał imienia Jahwe. Poza tym jest wszystko w porządku. Taka była nauka starszych w tej dziedzinie na przykład. Czyli podsumowanie jest takie, że Jezus potępia te treści ustnej Tory, które unieważniają przykazania Boże, a jednocześnie w wielu przypadkach zgadza się z nauczaniem rabinów. I tutaj można byłoby i trzeba byłoby pewnie sprawdzać wszystkie szczególiki, żeby zorientować się, jak myślą tamci, jak myśli Jezus. Ale teraz zadaliśmy sobie to pytanie, dlaczego faryzeusze i saduceusze przychodzą do Niego i kusząc Go chcą, żeby dał im znak z nieba. Idziemy dalej. Dlaczego? Kochani, Jezus nie był ordynowanym rabinem. Wśród Żydów autorytatywne nauczanie Biblii wymagało wcześniejszej autoryzacji. Wszelkie nauczanie Biblii oznaczało przejęcie tradycji. To zawsze przechodziło od nauczyciela do ucznia. Z pokolenia na pokolenie. Czyli dobry uczeń był porównywany do szczelnej cysterny, z której nie wycieknie ani kropla. Chodziło o to, żeby wiernie przekazać, zapamiętać to wszystko, czego się nauczyliśmy. Czyli jeżeli był rabbi, który miał swoich uczniów, to on ich uczył, a oni mieli to wszystko zapamiętać. Zapamiętać wszystkie jego myśli, wszystkie jego nauki. Zapamiętać, żeby nie uciekła ani kropla stąd. I w momencie, kiedy oni później stawali się rabinami sami, ci ludzie, nauczycielami, to oni co robili? powtarzali słowo w słowo tego, to, czego się nauczyli od swojego nauczyciela. Czy Jezus inaczej? Jezus myślał w taki sam sposób. Pamiętacie, co mówił? Nie jest uczeń wyższy nad mistrza. Żeby był taki, jak jego mistrz. Pamiętacie te słowa? To jest w kontekście rabinatu judaickiego. Czyli uczeń miał naśladować wiernie swojego nauczyciela. Czyli dobry uczeń powtarzał te same treści, które otrzymał od swojego nauczyciela. Niczego nie zmieniał. Nie wolno było zmieniać. Jeżeli go tak nauczył, to tak ma być i koniec. Nikt nie zadawał żadnych pytań. A więc uczniowie rabinów nie mogli być twórczy. Nie ma czegoś takiego jak twórczy uczeń. Nie ma czegoś takiego, takiej koncepcji. Nie istnieje. Nie można być twórczym w tych sprawach. Po prostu mieli powtarzać, mieli kopiować. A w sytuacjach spornych zawsze była taka zasada w Izraelu, że trzeba było się powołać na wyrok Sanhedrynu, wcześniejszy, jakaś decyzja rady starszych, albo na jakąś decyzję jakiegoś wielkiego rabina wcześniej. Czyli nie można było powiedzieć, że ja teraz wymyśliłem coś nowego. Nikt tego do tej pory nie wymyślił i przyjmijcie to. Nie ma czegoś takiego w Izraelu. Trzeba było zawsze się powołać na wcześniejszą decyzję. Albo jakiś wielki rabbi to wcześniej powiedział, albo było to decyzją Sanhedrynu. Czyli kopiowano. Kopiowano tradycji. Halleluja. I tak samo tradycja była przekazywana w ustnej torze. Z ucznia na, znaczy z nauczyciela na ucznia. Jeżeli ktoś inaczej nauczał, niż nakazywała tradycja, albo tradycyjna interpretacja, inaczej, była to oznaka albo ignorancji, albo rebelii. I w takich sytuacjach można było zabronić takiej osobie nauczania. I teraz tak. Aby publicznie nauczać Biblii, trzeba było być oficjalnie ordynowanym do tej funkcji. Były różne rodzaje ordynacji, ale zazwyczaj była to ceremonia złożeniem rąk. Jedna z nich zakładała, że przynajmniej trzy inne ordynowane osoby muszą być na takie spotkanie. Przy ordynacji taki człowiek, uczeń rabiego, otrzymywał tytuł, trzy tytuły. Rabi, starszy i sędzia. Potem był nazywany starszym, sędzią, rabinem. Po ordynacji taki człowiek. Ale pamiętajmy, że taki ordynowany rabin, on co robił? Powtarzał to, czego się nauczył. Zawsze powtarzał wiernie to, czego się wcześniej nauczył od swojego nauczyciela. Na tym polegało uczenie. Urząd rabina był otaczany czcią. Trzeba było temu człowiekowi być absolutnie posłusznym. I na przykład Miszna, czyli to, co później spisano, co wcześniej nazywało się Torą ustną, mówi, że w sytuacji na przykład niewoli lub zagrożenia życia, jeżeli jesteś ze swoimi rodzicami, a jednocześnie razem z tobą jest rabi, to najpierw zatroszczyć się musisz o rabina. Nie o ojca, nie o matkę, tylko o rabina. A dlaczego? Bo dzięki matce i ojcu przyszliśmy na ten świat, a dzięki rabinowi dostąpimy życia w przyszłym świecie. Dalej, uczono absolutnego posłuszeństwa. W Izraelu było posłuszeństwo. I teraz tak, jeżeli rabi ci powie, że twoja prawa ręka to lewa, a że twoja lewa ręka to prawa, to masz mu wierzyć. Tak rozumiano posłuszeństwo, absolutne posłuszeństwo. I teraz myślimy o tym, co Jezus robił, jak On nauczał, nie będąc ordynowanym rabinem w ich systemie. Następna rzecz. Edukacja wśród Żydów była powszechna dla dzieci. Czyli wszyscy chłopcy w wieku od 6, czasami od 7 lat uczyli się w synagodze. Przy każdej synagodze była szkoła. A w tej szkole uczono się czego? Biblii. I tylko. Niczego innego w Izraelu się nie uczono. To był jedyny przedmiot. Jeżeli chodziło się do jakiejkolwiek szkoły, nie uczono się niczego, tylko Biblii. I w Nazarecie też była synagoga, do której zapewne chodził Jezus. I tam zapewne chodził do szkoły. Lekcje były od 10 rano do 15, z przerwami zazwyczaj. Nauczyciel, to był zawsze żonaty mężczyzna, musiał być, który wykładał, który był utrzymywany przez synagogę. I najpierw uczono Biblii, najpierw uczono dzieci księgi kapłańskiej, czyli trzecia księga Mojżeszowa, w pierwszej kolejności, później inne księgi pięcioksiągu, później prorocy, później inne. A od 10 roku życia dzieci też się uczyły tradycji starszych. Czyli czegoś, co się nazywało ustną torą. Też dzieci uczono tradycji starszych. I szkoła przy synagodze to była szkoła powszechna dla wszystkich. Natomiast, jeżeli się skończyło tą szkołę powszechną i chciało się coś znaczyć, to trzeba było pójść na uniwersytet. A uniwersytet, kochani, w tamtych czasach to było pójście za wielkim rabinem, który miał zawsze swoich uczniów. I ten rabin czasami mieszkał w jednej miejscowości, ale najczęściej rabin sobie chodził z miejsca w miejsce, a uczniowie chodzili za nim. I jak się u takiego rabina terminowało dość długo, to potem taki rabin zgłaszał wniosek, żeby swojego ucznia ordynować też na rabina. Czyli w ten sposób kończyły się studia wyższe. Niejako. I Jezus nie miał takich studiów wyższych zrobionych. Bo on nie terminował u żadnego rabina, który by go nauczył wszystkiego. Jezus na pewno skończył tylko szkołę podstawową. W synagodze. Posłuchajcie, co o nim wiedzieli w Ewangelii Jana 7, rozdział 14-15. A gdy już minęła połowa świąt, wstąpił Jezus do świątyni i nauczał. I posłuchajcie teraz. I dziwili się Żydzi i mówili, skąd ta jego uczoność, skoro się nie uczył? Wiedzieli, że Jezus nie terminował żadnego rabina. A więc skąd ta jego uczoność? Skąd on to wszystko wie? Nie mogli tego zrozumieć, że on wiedział więcej niż wszyscy. Nie chodząc do żadnego rabina. Dla nich to była zagadka. Jakie więc były oficjalne kwalifikacje Jezusa? Liderzy religijni tamtych czasów, liderzy Izraela, mogli patrzeć na Jezusa albo jako na mędrca, czyli rabina, albo jako proroka. Mogli na niego patrzeć przez te dwa pryzmaty, że albo jest to prorok, albo jest to mędrzec lub rabin. Teraz jako rabin on nie miał oficjalnej ordynacji, a jego nauczanie nie było przez nich autoryzowane. Jak słyszymy dzisiaj hasło autoryzowane, to nam się kojarzy to dzisiaj z czym? W naszej kulturze? Autoryzacja? Z różnymi rzeczami. Niektórzy może się kojarzyć z autoryzowaną stacją diagnostyczną albo naprawę samochodu, albo czegoś tam. Jest coś takiego jak autoryzacja. Jednakże chociaż nie miał Jezus ordynacji, to okazywało się, że znał pisma i tradycje starszych o wiele lepiej niż ordynowani rabini. Skąd to dowiedział? Poza tym miał swoich uczniów. Nie będąc ordynowanym rabinem sam, on miał swoich uczniów, tak jak inni rabini. Dlatego faryzeusze zwracali się do niego grzecznościowo i mówili do niego rabi. Ponieważ on też miał swoich uczniów, rozumiecie? Chociaż nie był ordynowany, ale zwracali się do niego rabi. Bo uczy, jako nauczyciel. W Izraelu był zwyczaj, że słowa mędrca, to jest ważne, kochani, przyjmowano bez konieczności uwierzytelniania tej osoby. Jeżeli ktoś był rabinem, czyli mędrcem, nie trzeba było jego uwierzytelniać. A dlaczego? No bo każdy rabin był wcześniej uwierzytelniony przez poprzedniego rabina, przez tradycję. Jeżeli już był rabinem, jeżeli był uznanym mędrcem, to znaczy, że miał wcześniejszego mędrca, który go wszystkiego nauczył. I on nie mógł niczego nowego mówić, tylko to, jak kazała tradycja. A więc mędrca nie trzeba było testować, ani sprawdzać. Każdy rabi, który był ordynowany, był w porządku. Czyli jego słowa przyjmowano zawsze autorytatywnie. Mędrca się nie testuje. A Jezus im nie pasował na mędrca. No, znał pisma. Lepiej pewnie niż oni wszyscy. Ale nie był autoryzowany przez nich. Czyli nie mówiąc już o tym, że występował przeciwko tradycji starszych, często mówił, że dla swojej tradycji, czy dla tej tory ustnej, wy unieważniliście Słowo Boże. A więc za kogo się uważał? Czy uważał się za kogoś większego niż mędrca? Czy większego niż rabin? Za kogo on się uważa? To nie zadawaj sobie pytania. Bo mówił tak, jak był większy od rabina. Jako prorok Jezus nie musiał mieć autoryzacji pochodzącej od innego rabina. Nie musiał. Jeżeli był prorokiem. Taka autoryzacja nie była potrzebna od rabina. Bo proroków autoryzuje kto? Bóg autoryzuje proroków. Dlatego dla faryzeuszy i saduceuszy Jezus był zapewne prorokiem, który podawał się za mędrca. Tak na niego pewnie patrzyli. Tak mi się wydaje. Bo wszystkie teksty na to wskazują. Że patrzyli na niego jako na proroka, który jednocześnie uważa się za mędrca. Czyli za rabiego. Prorok jest ambasadorem, któremu się wierzy na podstawie innych kwalifikacji, które uwierzytelniają go, niż te, które są wymagane dla uwierzytelnienia rabiego. Oni wiedzieli, Żydzi, była taka tradycja, że proroka to trzeba przetestować. Proroka trzeba sprawdzić. W 5 Mojżeszowej 13,2 był taki jeden werset, który Żydzi troszkę opatrznie rozumieli w tamtych czasach. Przeczytam ten werset. Jeśli by powstał pośród ciebie prorok, albo ten, kto ma sny, i zapowiedziałby ci znak albo cud, nie czytamy dalej, Żydzi pamiętali, aha, jeżeli by powstał, zapowiedziałby ci znak albo cud, to znaczy, że jak będzie prorok, to będzie znak, będzie cud. Czyli, jak mamy, czyli oni mieli tradycję, to myślenie, że proroka trzeba sprawdzić poprzez cud. I ten właśnie powyższy werset w ten sposób rozumiamy. I teraz tak, tę zasadę żądania znaku też stosowana w sytuacjach, kiedy mędrzec albo rabi, uwaga, teraz jest bardzo ważny moment, kiedy mędrzec albo rabi mówił coś, co nie było uświęcone tradycją. Czyli jeżeli mówił coś nowego, jakiś mędrzec, czy jakiś rabi powiedział jakąś nową treść, ho, ho, ho! A kto tak wcześniej powiedział? A jaki wielki rabi tak powiedział przed tobą? No to w takim razie udowodnij to. I do tego był potrzebny znak z nieba. Do tego był powszechnie powszedny znak z nieba, jeżeli coś, ktoś nowego mówił, nieuświęconego tradycji. I dam wam jeden przykład z literatury rabinicznej. Pewien słynny rabi o imieniu Eliezer nauczał właśnie czegoś, co poddano wątpliwość, zażądano od niego znaku z nieba. To wtedy on rozkazał, żeby akacja, która rosła niedaleko, przesunęła się około 100 łokci dalej. Niektórzy świadkowie mówili, to jest zapisane w literaturze, że przesunęła się do 400 łokci nawet jeszcze dalej. Mało tego, potem woda, która płynęła w kanale obok, zmieniła kierunek i zaczyna płynąć pod górę. Ale nadal im było mało. No to rabi w tym momencie zwrócił się do jakiegoś budynku, który stał obok i zaczął ten budynek się przechylać i zaczął się walić. Ściany tego budynku zaczęły się walić. I zaraz by się zawaliły zupełnie, gdyby nie inny rabi, który na jego głos ten budynek się zatrzymał. Ale im było nadal mało, to w końcu ten rabi Eliezer zawołał głośno, mówi tak: to, że ja dobrze nauczam Torę, niech to potwierdzi niebo. I wtedy odezwał się głos z nieba i powiedział coś takiego: co wy robicie z rabinem Eliezerem? Bo halacha, czyli właściwa interpretacja Tory, jest taka, jakiej on naucza. I tak mają zapisane w swoich dokumentach Żydzi. Czyli innymi słowy, rabin, który był przyparty do muru i musiał potwierdzić, że to nowe, co on naucza, co do tej pory nikt tak nie uczył, tak? To kto udowodnił to? Sam Bóg. I w tym momencie nie trzeba było już dyskusji. Później już było zapisane, że to, co nauczał rabi Eliezer, było uświęcone tradycją znowu, bo Bóg tak potwierdził i koniec. I teraz, kochani, czytając Biblię, która opowiada o tym, jak Jezus uzdrawiał, jak wypędzał demony, jak czynił cuda, rozmnażał chleb, ryby, karmiąc tysiące ludzi, dziwimy się, że faryzeusze i saduceusze po tym wszystkim jeszcze chcą znaku z nieba. Tak jest? Dziwimy się. Czyżby im za mało tych cudów? Dlaczego chodziło im o znak z nieba? I teraz dochodzimy już powoli do sedna w tym kontekście. Cuda, o których słyszeli, czy których byli świadkami, były wykonywane ze względu na lud. Jezus czynił je dla ludzi. Tak? Uzdrawiał dla ludzi. Karmił ludzi. A oni, czyli saduceusze i faryzeusze, i Izraela, bo za takich się uważali, chcieli teraz, aby Jezus uczynił znak nie dla ludzi, ale dla nich. Teraz zrób coś dla nas. W końcu my jesteśmy ważniejsi, bo my jesteśmy tutaj liderami duchowymi Izraela. Dla nas zrób znak. postawili Jezusa w roli ucznia, który miał uniżyć się przed swoimi zwierzchnikami, a tym samym uznać ich wyższość i potwierdzić ich władzę i autorytet. Powiedzielibyśmy dzisiaj, przyszła komisja egzaminacyjna. Przyszła zweryfikować kwalifikacje tego proroka, mędrca. No. Tak jakby mówili, no udowodnij to, kim jesteś przed nami, pokaż, co potrafisz. A my obejrzymy i zdecydujemy, co z tobą zrobić. To było coś takiego. Teraz, co Jezus miał udowodnić? Co Jezus miał udowodnić przed nim? Uwaga, zarzucali mu przecież wcześniej, że nie przestrzega tradycji starszych, czyli ustnej tory. Zarzucali mu nieraz. I Ewangelii o tym mówią często, że tego nie przestrzegasz, tamtego nie przestrzegasz, twoi uczniowie tego nie przestrzegają. Zarzucali mu na przykład, że łamie sabat. I to nie jeden raz, ale wielokrotnie. Za każdym razem Jezus się musiał bronić. Za każdym razem. W Jana na przykład 9:16 faryzeusze mówią tak. Człowiek ten nie jest z Boga, bo nie przestrzega sabatu. Pamiętacie? Nie może być z Boga ten człowiek, bo nie przestrzega sabatu. A więc jeżeli ktoś nie przestrzega tory pisemnej i tory ustnej, no to nie jest z Boga. Nawet jeżeli czyni cuda. Tak? Taka była ich logika, takie myślenie, takie rozumowanie było. Fakt, że Jezus czynił uzdrowienia, choćby na tysiącach ludzi, ale nauczał niezgodnie z tradycją starszych, bo on nauczał niezgodnie z tradycją starszych, mógł oznaczać, że jest to jaki prorok? W ich umysłach, że jest to prorok fałszywy. Dlatego nie liczą się jego cuda wobec ludzi, no bo tych ludzi łatwo można było oszukać. Posłuchajcie, co faryzeusze myśleli o tych prostych ludziach. Ewangelia Jana, rozdział 7, od 44 do 49. Niektórzy z nich chcieli go pojmać, jak Jezus przemawiał, lecz nikt nie podniósł ręki na niego. Przyszli wtedy słudzy do arcykapłanów i faryzeuszów, którzy ich zapytali, dlaczego nie przyprowadziliście go, czyli nie pojmaliście Jezusa. Słudzy odpowiedzieli, nigdy jeszcze człowiek tak nie przemawiał, jak ten człowiek mówi. Ale posłuchajcie, co się dzieje dalej. Wtedy odpowiedzieli im faryzeusze, czy i wy daliście się zwieść? Tak? Zwieść się daliście. Czy kto z przełożonych lub z faryzeuszy uwierzył w niego? Tak? Tylko ten motłoch, który nie zna zakonu, jest przeklęty. To było ich myślenie. A więc ten motłoch, który nie zna zakonu, można łatwo oszukać. Ale nie nas. Ale nas nie. Bo my to jesteśmy uczeni w piśmie i nie damy się zwieść. I dlatego czytamy Mateusz 16:1. Przystąpili do niego faryzeusze i saduceusze i kusząc go, czyli testując, prosili go, żeby im pokazał znak z nieba. Czujemy to? Dlaczego przyszli? Dlaczego poddali go tej próbie? Na co liczyli? Chcieli zapewne udowodnić, że Jezus nie podejmie tego wyzwania. I że niebo się nie otworzy. I że Bóg nie powie z nieba, co wy robicie z Jezusem z Nazaretu, bo halacha jest taka, jakiej on naucza. To nie tego się oczekiwali, że coś takiego będzie, jak z rabinem Eleazarem. Ale wierzyli, że to się nie stanie. Zapewne chcieli udowodnić Jezusowi, że nie zda tego egzaminu przed komisją weryfikacyjną. Na pewno chcieli mu udowodnić, że nie zda tego egzaminu przed komisją weryfikacyjną. Za jakieś 3-4 tygodnie, jak będziemy kontynuować ten temat, to powiemy sobie o reakcji Jezusa i dlaczego. A już wiemy na pewno z Biblii, że jest taki werset, że Bóg się pysznym
przeciwstawia.
Oni w pysze swojej postawili go pod ścianę, jak ucznia traktowali. Nie wiedzieli, z kim mają do czynienia. Nie wiedzieli, że mówią z mędrcem wszystkich mędrców, z rabinem wszystkich rabinów, z Mesjaszem wszystkich Mesjaszy, z Twórcą Świata. Nie wiedzieli, z kim mają do czynienia. Ci niemądrzy ludzie. I widzimy, kochani, że Jezus nie przyjmuje wyzwania w momencie, kiedy ktoś chce go tak bezczelnie przetestować. Postawi pod ścianą i zweryfikować. Bo Bóg się pysznym przeciwstawia, ale pokornym łaskę daje. W momencie, kiedy widział tych ludzi wcześniej, którzy byli chorzy, zmiłował się nad nimi, jest powiedziane. Zmiłował się nad nimi i uzdrowił. W momencie, kiedy widział, że są głodni, zmiłował się nad nimi i rozmnożył chleb i ryby. A w momencie, kiedy przychodzą z butnym sercem do niego, mówiąc: no to pokaż, co potrafisz, daj nam znać z niebia, no. I odchodzą z niczym. I w ten sposób ich niewiara w Jezusa zostanie w ich utwierdzona. Bo Bóg wcale nie udowadnia ludziom, którzy Go nie kochają, kim On jest. Nie udowadnia. Absolutnie. Nigdy nie wchodzi w rolę ucznia. Bóg nie wchodzi w rolę ucznia. Nie możemy Go zepchnąć do roli ucznia, którego my zweryfikujemy jako komisja egzaminacyjna. I nigdy tego nie róbmy, kochani. Halleluja. Chwała Jezusowi. Także to był fundament, wstęp do tego, co będziemy czytać za jakiś czas w 16 rozdziale Ewangelii Mateusza, która później mówi o niezwykłych wręcz rzeczach, które są strasznie trudne i skomplikowane, których niewłaściwe zrozumienie spowodowało do różnych tragicznych rzeczy. Ale to w przyszłości. Chwała Bogu, dzięki za Jego słowo. Amen.